Zastanawiasz się, od czego zacząć nagrywanie podcastu? Ania i Gosia już to wiedzą.
Jedziemy z koksem. A potem w trakcie pozmieniamy. Byle zacząć, byle zacząć.
Zapraszam na 54. odcinek podcastu.
Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
Wolności.
Igor! Chodź!
Godności.
Chodź, Igorku, chodź!
A to znaczy, co już zaczynamy? Już wszystko?
Tak, tak.
Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
Dziś będzie o podcaście poszukującym, o burzach mózgu, kreatywności. Potraktuj proszę ten odcinek jako inspirację. Ale najpierw się przedstawię. Hanna Bogoryja-Zakrzewska wraz z Katarzyną Błaszczyk prowadzimy Torbę Reportera i Podcastera, czyli mamy bloga, nagrywamy podcasty o tym, jak robić ciekawe audio. Produkujemy też podcasty i prowadzimy warsztaty. W opisie do odcinka znajdziesz kontakt do nas. Do podcastów Torby Reportera wracamy po dłuższej przerwie w nagrywaniu. W planie mamy podcasty dla początkujących i zaawansowanych podcasterów, ale o tym poopowiadam Ci na końcu tego odcinka. Natomiast teraz zapraszam na spotkanie z podcasterkami. I to jest ciekawe, bo choć Torba istnieje już 6 rok, to ja dopiero drugi raz rozmawiam z kimś, kto tworzy podcasty, ale nie jest radiowcem. Pierwszą taką osobą był Szymon Marciniak z Kwadransu na angielski. Warto posłuchać rozmowy z nim, zwłaszcza jeśli chcesz się dowiedzieć, co robi Szymon, że może zarabiać, utrzymywać się z robienia podcastów. Link do odcinka jest w opisie na blogu Torby Reportera i Podcastera. Moje rozmówczynie zaczynały od przypiętych mikrofonów krawatowych i dopiero po paru odcinkach zdecydowały się na zainwestowanie w sprzęt i pomoc montażysty, bo przedtem robiły wszystko same. W tej chwili mają już na swoim koncie 23 odcinki podcastu Kurza Melodia.
Cześć, z tej strony Marszałek
i Małgorzata,
a to jest podcast Kurza Melodia z kategorii podcastów poszukujących.
Masz jakiś problem?
Napisz do nas.
A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspiracji z naszej krynicy niewiedzy.
Jako Torba Reportera i Podcastera prowadzimy na Facebooku grupę Podcast dla firm i freelancerów i tam każda osoba, która pojawia się w tej grupie, może dołączyć link do swojego podcastu. I zawsze, kiedy taka nowa osoba się pojawia, ja zaglądam do jej odcinków i wybieram temat, który jest dla mnie interesujący. W przypadku Kurzej Melodii, czyli podcastu, który prowadzą Anna Marszałek i Małgorzata Samborska, znalazłam odcinek 4. Pomysły na skalowalne produkty dla montażystów podcastu. To od razu przykuło moją uwagę. Przeczytam opis tego odcinka, który mnie zainteresował. Bohaterem jest Michał, który z zawodu jest akustykiem. Montuje podcasty, prowadzi bloga i podcast i kanał na YouTubie dotyczący technicznych stron tworzenia podcastów. Zgłosił się do nas, ponieważ chciałby rozwinąć ofertę o nowe produkty lub usługi, które mógłby skalować. Oczywiście byłam bardzo ciekawa, jakie produkty wymyśliły dla Michała i okazało się, że jednym z pytań, które sobie zadały na początku, żeby znaleźć jakiś pomysł dla Michała, to było to, co najbardziej je wkurza w nagrywaniu podcastów.
Mnie najbardziej w nagrywaniu podcastów wkurza siedzenie pod kocem.
Jezu, dokładnie.
Jesus. Jest tutaj tak gorąco.
No ja wiem, ja dzisiaj mam taki ciężki koc na sobie, a nie wyobrażam sobie ciebie w Brazylii w upale siedzącej pod kocem.
No, więc mnie to wkurza i pomyślałam sobie, może Michał powinien zacząć tworzyć takie przenośne konstrukcje.
A, domowe studia takie?
Tak, domowe studia, takie wiesz, taką składaną łódkę.
No właśnie.
No nie? Albo w ogóle mogłaby być z jakimś wiatraczkiem, mogłaby być, wiesz, jakaś taka mobilna, że sobie składasz walizeczkę, więc możesz sobie zabrać ze sobą, rozkładasz i wiesz, kładziesz na biurku, masz podstawkę pod laptopa, masz tam jakieś dodatkowe gadżety, nie wiem, uchwyt na kubek. A do tego, jak się biznes rozwinie, no to możesz sobie jeszcze spersonalizować i zrobić nadruk w kolorze czy coś.
Jak to mówiłaś, to mi się też skojarzyło tak trochę w inną stronę, że może takie rozwiązanie mogłoby być też dla, nie wiem, dla firm i dla biur. Znaczy wiem, że biura też mają takie produkty akustyczne, ale chodzi mi też o to, że jakby w ogóle biura, nie wiem, firmy, mam wrażenie, w ogóle nie pilnują tej strefy dźwiękowej.
A swoją drogą kolejny pomysł nawiązujący do tego, co już też mówiłyśmy wcześniej. Mhm. Wchodzisz na stronę, zaznaczasz sobie odpowiedzi w ankiecie, jaki jest twój cel, kim jesteś i tak dalej.
O, super,
czyli na przykład wiesz, że jestem osobą indywidualną. chcę nagrywać swój podcast, który będzie monologiem, albo będzie wywiadem, albo będzie wywiadem online, albo jestem osobą grupową, czyli firmą i potrzebuję tego i tego. I wyskakuje ci od razu cała lista takich wskazówek, czyli co musisz zrobić, żeby zacząć nagrywać podcast w twoim przypadku? Jakie są najważniejsze rzeczy?
Bycie świadkiem burzy mózgów bardzo mi się spodobało i naprawdę byłoby super, gdyby te pomysły zostały wcielone w życie. Jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Natomiast zainteresował mnie też ten koc, bo z Kasią Błaszczyk wywodzimy się z radia i właściwie nigdy nie czułyśmy potrzeby bycia pod kocem. My po prostu szukałyśmy takich pomieszczeń, które nie były za głośne, gdzie nie było echa, gdzie nie było takich dźwięków nieprzyjemnych dla ucha, jak na przykład klimatyzacja czy szum lodówki. Tymczasem okazało się, że podcasterzy bardzo często wysiadują pod tymi kocami.
Przygotowując się do tej rozmowy, przypomniałyśmy sobie te wszystkie momenty. Ja faktycznie pamiętam, kiedy był upał, a ja siedziałam pod tym kocem spocona, marząc tylko, aż się skończy nagrywać. Także to akustycznie brzmiało super, ale no taka baza z koca to była.
Jak zaczęłyśmy nagrywać, to ja byłam zaraz po przeprowadzce do Brazylii. I jeszcze wtedy mieszkałam w różnych hotelach, Airbnb i tak dalej, więc za każdym razem miałam zupełnie inne warunki. Pierwsze odcinki, takie najpierwsze, właściwie nieopublikowane do dzisiaj, nagrywałyśmy jeszcze w Krakowie, kiedy się spotkałyśmy. I to właśnie nagrywałyśmy wtedy na laptopie. To była masakra, bo część rzeczy w ogóle nie była słyszalna zupełnie. Potem nagrałyśmy jeszcze jakieś odcinki testowe, takie, które rozsyłałyśmy po znajomych, żeby ocenili, czy to w ogóle ma sens. No i potem ja się przeprowadziłam i musiałam sobie schłodzić całe pomieszczenie, żeby do łazienki dotarło trochę zimnego powietrza, bo łazienka to było jedyne miejsce, gdzie w ogóle była jakakolwiek sensowna akustyka. I jak się tam trochę schłodziło, to wtedy wyłączałam klimatyzację, zamykałam drzwi, wchodziłam pod konstrukcję z kołdry.
No właśnie, ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Skąd w ogóle ten pomysł na te koce i na te szafy, w których ludzie się chowają? Bo ja o tym słyszę od początku. Jestem świadkiem, jak podcasterzy tak nagrywają i zawsze się zastanawiam, ale skąd oni mają taki przekaz, że trzeba tak robić?
Ja z wykształcenia jestem architektką, zajmowałam się projektowaniem wnętrz, w tym właśnie biurowych, więc ja miałam świadomość tego, jak można zaadaptować akustycznie pomieszczenie i jak to wpływa na odbiór dźwięku tak na żywo. No ale no wiadomo, no w takich warunkach domowych to jest praktycznie nierealne. Wiadomo, że możemy sobie pootwierać te szafy, coś tam powiesić na ścianach, mieć jakiś dywan, zasłonić okna, żeby akustyka była lepsza. Ale pamiętam, że znalazłam kilka takich rad na różnych blogach, żeby po prostu wejść do szafy albo nagrywać przed otwartą szafą. Ale kiedy już kupiłyśmy lepsze mikrofony, no to teraz już tak o to nie dbamy. To znaczy, no ja mam jakieś poduszki przed sobą, tak na wszelki wypadek. Mam pootwierane szafy, tak żeby trochę też tego pogłosu w pomieszczeniu było mniej, ale myślę, że to już jest znacznie znośniejsze niż z tymi mniej profesjonalnymi mikrofonami.
Aż zaciekawiłam się, jak zadałaś to pytanie, jako profesjonalistka, co ty o tym uważasz? Czy to prawidłowo, czy nieprawidłowo?
Pierwsze, zresztą to się pojawi u was w podcastach, wyście już do tego dotarły momentu, że ja nigdy nie udawałam, że w domu mam studio radiowe. Studio radiowe to jest studio radiowe i tam rzeczywiście ma być cicho. Natomiast ja jestem w domu, wy jesteście w domu, nasi rozmówcy też są w domu. Więc nawet lubię, jeżeli coś się zadzieje, jeśli przyjdzie pies, jeśli coś zaszczeka. Mnie to nawet dobrze działa na wyobraźnię naszego słuchacza, bo on osadza nas z siebie w jakimś miejscu.
Dodaje takiego realizmu.
W którymś momencie w podcaście wyście to odkryły, bo powiedziałyście o tym, że nawet fajnie, jak coś jest w tle.
Myśmy miały nawet taki odcinek, w którym szukałyśmy różnych przestrzeni do nagrywania i ja nagrywałam w parku, w jakiejś kawiarni, która teoretycznie miała pomieszczenie przystosowane do podcastów, które miało koszmarny pogłos, koszmarny. I Gosia, pamiętam, ty nagrywałaś chyba wtedy z Berlina, z jakiegoś placu, także próbowałyśmy też z różnych miejsc, tak?
Jak się czułyście wtedy, kiedy właśnie poszłyście w inne przestrzenie, bo w ogóle bardzo mi się podoba ten pomysł. I z czym tam poszłyście? No bo chyba nie z laptopami, z jakim sprzętem?
Wtedy wybrałyśmy się tam, jeśli dobrze pamiętam, obie miałyśmy jeszcze krawatowe mikrofony, więc to było też ciekawe wyzwanie. Tam idea też tego była taka, że myśmy chciały się zastanowić nad tym, czy uda nam się wymyślać lepsze pomysły, nie siedząc przed mikrofonem w domu, tylko będąc jakby narażonym na jakieś inne bodźce. Chyba nam to wtedy wyszło, ale nigdy do tego nie wróciłyśmy, do nagrywania gdzieś poza domem. W sumie nie wiem do końca dlaczego.
Dla mnie było fajne, bo ja wymyślam pomysły lepiej, szybciej. Jak to było? Mocniej, szybciej teraz? Kiedy zmienia mi się coś przed oczami. Czyli jak jestem w autobusie, w pociągu, to po prostu łatwiej mi się myśli. Więc chodząc wtedy po parku było mi znacznie łatwiej niż kiedy siedzę przed laptopem. Ale też muszę się przyznać, że wybrałam takie miejsce w parku, w którym nie było ludzi. Więc nie musiałam się zastanawiać, czy to wygląda dziwnie, a jeszcze mówiąc po polsku, co w Brazylijczykach wzbudza od razu wielką ciekawość i jestem pewna, że jak ktoś by tam przechodził, to od razu byłoby pytania, co ja robię. Więc miałam to szczęście, że jest takie miejsce właśnie w parku, w którym praktycznie nikt nie przechodzi, więc mogłam sobie tam spokojnie podreptać w miejscu i ponagrywać. Także to było akurat fajne doświadczenie, które ja wspominam do dzisiaj jako miłe. Ja bym do tego chętnie wróciła, z tym, że no, logistycznie wiadomo, jest to znacznie trudniejsze, zwłaszcza przy burzach mózgów, w których łączymy się na żywo.
A teraz fragment drugiego odcinka Kurzej Melodii, w którym jesteśmy świadkami wymyślania tego, o co proszą osoby zgłaszające się do Ani i Gosi. Mianowicie ze swoim problemem zgłosiła się Justyna. Dziewczyny napisały: Justyna tworzy haft na kocu, który będzie jej pracą dyplomową. Poza motywami roślinnymi chciałaby umieścić na nim napis, na który nie ma pomysłu. Tak się składa, że my mamy pomysły na wszystko. Podjęłyśmy więc to wyzwanie.
Ja lubię zaczynać od tego pytania prowokacyjnego. Mhm. Jakie byłoby najgorsze rozwiązanie tego problemu? Czyli jaki byłby najgorszy napis, który mogłybyśmy jej zaproponować?
Najgorszy to byłby chyba taki, którego by po prostu nie było.
Czyli brak napisu.
Brak napisu.
Czyli kwestionujesz w ogóle zasadność tego problemu. Bo może koc nie musi mieć napisu, trochę tak to rozumiem. Więc ja trochę widzę tak, że na przykład, no nie wiem, płynąc, napis może być obraźliwy, tak? Czyli coś, co niesie, czyli najgorszym rozwiązaniem byłoby coś, co niesie jakiś po prostu negatywny komunikat. Czyli przeciwieństwem tego będzie jakiś fajny, sympatyczny komunikat i on mógłby być jakby idący w różne kierunki, prawda? W różne kategorie.
Mm-hmm.
No bo z jednej strony może być po prostu zabawny, z drugiej może być filozoficzny, z trzeciej może być nic nieznaczący, abstrakcyjny.
Mm-hmm. I chciałam zauważyć, że miałyśmy też wymyślić kilka kategorii i właśnie wymyśliłeś trzy.
Wiem.
To ja do tego dopiszę. Mm-hmm. Literacki, no bo why not jakiś cytat. Tutaj bym dodała cytat z Paulo Coelho.
Ja już jakiś zaraz wymyślę. Pod kocem życie płynie inaczej.
Oje!
Albo co jeszcze Paulo Coelho, z całym szacunkiem, ale jednak chyba bez... Czasem każdy musi wejść pod koc.
To, co robią Ania i Gosia, jest bardzo, bardzo inspirujące. I wśród ich odcinków jest jeden taki, który przygotowały wspólnie ze znanym podcasterem Markiem Jankowskim, autorem podcastu Mała, Wielka Firma. Zgłosił się do Ani i Gosi z prośbą o wymyślenie, no właśnie, o tym za chwilę, bo może wreszcie czas powiedzieć, kim są podcasterki. O sobie na stronie napisały m.in. łączy nas zaraźliwy entuzjazm do wymyślania i tworzenia, a naszą melodią jest burza mózgów.
Zaczęło się od tego, że strasznie lubiłyśmy ze sobą rozmawiać. Chyba często podcasty prowadzone w dwie osoby tak się zaczynają, tak mi się przynajmniej wydaje. I szukałyśmy też jakiejś formy do ujścia naszej kreatywności. I tak jakby poza pracą, bo znałyśmy się w pracy i... miałyśmy zakładać jakiś Instagram zabawny, coś tam rysować, robić jakieś zdjęcia i nagle, wydaje mi się, że to byłam ja, ale może to się pojawiło w nas obu właśnie, kurde, no to po prostu nagrywajmy te rozmowy. Podcast to też jest jakby forma twórczości i znajdźmy na to jakąś formę, ale zaczynając nie miałyśmy żadnego zielonego pojęcia, o czym to będzie podcast, jaką będzie miał formę, nic nie wiedziałyśmy o podcastach, także... początki były bardzo pod znakiem zapytania wielkim, co to będzie.
Ale jeszcze muszę przerwać i zapytać, bo w jednej pracy byłyście, co to była za praca, kim w ogóle jesteście?
Gosi jest dużo łatwiej odpowiedzieć, bo ona się zajmuje mniej więcej tym samym, tylko w różnych firmach, czyli marketingiem, a z kolei ja, jak myśmy się poznały, to była duża polska firma, taka prawie korporacja produkująca meble biurowe. I ja wtedy chyba byłam portfolio menadżerem, tak mi się wydaje, aczkolwiek ponieważ ja się zajmuję, znaczy mam swoje firmy od już ponad 10 lat, to bardzo byłam wkręcona od samego początku w marketing, więc z Gosią zaczęłyśmy robić marketingowe projekty razem i tak nam to kliknęło od samego początku, od pierwszego spotkania, więc dobrze nam się pracowało. No i tak nam się dobrze pracowało, że dzisiaj też prowadzimy razem wspólną firmę marketingową, która wyrosła z Kurzej Melodii.
W momencie, kiedy Kurza Melodia się wykluła, czyli zaczęły się pojawiać pierwsze odcinki już dla ludzi do słuchania, Ania przeprowadziła się do Brazylii, a ja odeszłam z etatu. Same też do końca nie wiedziałyśmy, co nas czeka w tych dwóch nowych naszych sytuacjach. Nie planowałyśmy zakładania wspólnego biznesu, jakiejś takiej wspólnej pracy zawodowej razem, ale to no, chyba dzięki Kurzej Melodii się stało, tak myślę teraz.
A jeszcze dlaczego Kurza Melodia? Skąd te kury u was?
To było powiedzenie, które mówił mój dziadek, jako taki przerywnik. O, tak Kurza Melodia, no nie wiem co dalej, o cholerka. I Ania wtedy, jakby mi ta myśl wypadła, ona ją uchwyciła. Tak, to.
Pytałam was już o wasze doświadczenie podcastowe, o spotkania, a zapytam was jeszcze o wpadki.
Pierwsze 2-3 miesiące chyba, to po prostu były posty, może dłużej, bo że tam, one tam jeszcze są, jak ktoś chce się tam dokopać, to były po prostu ciekawostki o drobiu, nie że o kreatywności czy coś, drób. Ja pamiętam, wyszukiwałam jakieś historie na przykład o kurach z Japonii, który jest jakiś królewski gatunek, który ma pióra o 12-metrowe czy coś, wiecie, takiego, jakby co ma piernik do wiatraka, ale dowiedziałyśmy się dużo o kurach wtedy, także...
No, nasze założenia wtedy to było, ej, mamy okładkę, jest na niebiesko, mamy kurę, czy będą kury, będzie niebiesko i okej, okay, będzie spójnie, jedziemy z koksem. A potem w trakcie pozmieniamy. Byle zacząć. Za to z tego sezonu mamy taką zabawną sytuację, bo my mamy bohaterów ustawionych na kilka miesięcy do przodu. Zgłaszają się do nas osoby i po prostu zapisujemy je w kolejce, ponieważ podcast wychodzi co 2 tygodnie, no to wiadomo, że trzeba swoje odczekać. Ale miałyśmy taki pomysł, i to ładnych kilka miesięcy temu, że chcemy nagrać ten odcinek o miłości. I to musimy znaleźć kogoś, kto o tej miłości nam fajnie opowie i będzie miał jakiś ciekawy problem. No i znalazłyśmy ciekawą osobę, która ma sporo fajnych historii właśnie o randkach i tak dalej. I wymyśliłyśmy sobie, że to będzie odcinek o tym, jak znaleźć miłość. No i wszystko było nagrane, potem przesuwane kilka razy.
Aż w końcu, kiedy przyszło co do czego i spotkałyśmy się z tą dziewczyną, żeby pogadać o tym odcinku, to się okazało, że ona w międzyczasie tą miłość już znalazła. Więc nie mamy tematu. Ale wtedy szybka burza mózgów i zmieniłyśmy temat na o kreatywnych randkach.
Czas na jeszcze jeden przykład tego, co Ania i Gosia robią w ramach swojego podcastu poszukującego. Odcinek 16 ma tytuł Zniknąłem z social mediów. Wywiad z Markiem Jankowskim. Przedsiębiorca musi być aktywny w social mediach, żeby docierać do klientów. Ale czy na pewno Marek Jankowski, twórca podcastu Mała Wielka Firma i gość dzisiejszego odcinka, postanowił to sprawdzić i zniknąć z platform społecznościowych na kilka miesięcy. Kurza Melodia wspomaga go w tym eksperymencie kreatywnymi mocami. I oto, co wymyśliły między innymi Ania i Gosia dla Marka.
To ja przejdę do kolejnego pomysłu, który dotyczy pytania ostatniego z poprzedniego odcinka, w którym zapytałyśmy Marka, o co go jeszcze nikt nie zapytał w wywiadzie i powiedział, że nikt go nie zapytał o żonę. Także, droga żono Marka, pomysł dotyczy ciebie.
Pozdrawiamy.
Bo pozdrawiamy serdecznie, tak jest. Pomysł polega na tym, że Marek nie rezygnuje ze social mediów, to znaczy on rezygnuje, ale zatrudnia swoją żonę, która prowadzi jego Facebooka i Instagrama. Żona kontynuuje jakby te najważniejsze założenia, cele, to wszystko tutaj, misje, to się zgadza i ma swoją kontynuację, ale pokazuje też trochę innej perspektywy, trochę taki Facebook takeover, tylko na takim bardzo szerokim i dłuższym wymiarze, na przykład nie, przez najbliższe 3 miesiące moje sociale prowadzi żona, pokazuje firmę i mój biznes i te wszystkie tematy ze swojej perspektywy, no i przy okazji przyciąga też, tak myślimy, trochę więcej kobiet do twojego profilu.
Mhm. I co ważne, żeby wspomnieć, że Marek mówi w wywiadzie, że jego żona z sukcesem prowadzi swoje social media, więc to połączenie mogłoby być naprawdę strzałem w dziesiątkę.
Co na to Marek?
Jeżeli chodzi o przejęcie moich social mediów przez kogoś innego, to świetna jest ta koncepcja, żeby przejęła je moja żona Ania i nawet od razu podzieliłem się z nią tym pomysłem, mówiąc, że to właśnie jedna z waszych propozycji. No i ona stwierdziła, że to jest super pomysł, tylko trzeba by się porządnie zastanowić, dobrze to zaplanować i rzeczywiście wtedy mogłoby to bardzo fajnie chwycić, więc to oczywiście zależy też od jej czasu, jest mocno zajęta w tej chwili, od już ładnych paru lat, ale jeżeli coś się tutaj pozmienia, to kto wie, to jest to jak najbardziej do zrealizowania.
Jeśli chcecie także skorzystać z pomocy Kurzej Melodii, to na końcu tego odcinka powiedzą, jak się z nimi skontaktować. Ja poprosiłam je na zakończenie naszej rozmowy o radę. Na co byście powiedziały tym młodym podcasterom, że mają zwrócić uwagę?
Mamy takie jedno zdanie na początek. Jeśli chcesz zacząć podcastować, podcastuj. Po prostu zacznij. To, co mówiłyśmy wcześniej i to, jakby co nam towarzyszyło od samego początku. Po prostu nie fiksujcie się na sprzęty, na tematy. Myśmy nasz pierwszy odcinek nagrały na laptopie, zastanawiając się, o czym będzie nasz podcast. I to były takie burze mózgów, czy on jest pluszowy, czy on jest miękki, twardy, ciemny, jasny, polityczny, marketingowy. Po prostu zacząć.
I sporo napotykam takich treści, że podcasterze, jeżeli chcesz zacząć, to zacznij, ale pamiętaj, żeby jednak kupić ten dobry mikrofon i tak dalej. Więc jasne, jak masz mikrofon w szafie, no to pewnie wykorzystaj go, ale nie ma sensu inwestować na samym początku. Po prostu trzeba to przeżyć i zobaczyć, z czym to się je, bo mi się samej wydawało, że nagrywanie podcastu będzie czasochłonne, bo też sporo podcasterów o tym mówi, ale nie spodziewałam się, że to jest aż tak długi proces i że tak czasochłonny. Całe też przygotowanie do odcinka, znalezienie bohatera, zrobienie całego scenariusza odcinka, no to są rzeczy, których nie widać. Więc według mnie też zacząć i zobaczyć, przeżyć na własnej skórze, czy to jest coś dla ciebie, czy nie.
Jestem ciekawa, jak ci się podobał ten odcinek, czy do czegoś ci się przyda, bo to odpowiadanie na potrzeby słuchaczy jest dla nas ważne. A ponieważ słuchają nas osoby mniej zaawansowane w podcastingu i bardziej doświadczony, to miałyśmy pewien dylemat, jak to wszystko pogodzić. I zdecydowałyśmy, że przygotujemy cykl podcastów o nazwie ABC Podcastu. Takie live'y ja już i czasami Kasia prowadziłyśmy w czasie pandemii, ale to były live'y i nie mogłyśmy wtedy się posługiwać żadnymi przykładami dźwiękowymi. Teraz będzie bardziej obrazowo. Ale będą też odcinki dla zaawansowanych. Nie wiem, czy wiesz o tym, że magazyn Pismo przygotował już 4 sezony śledztwa Pisma. Jest to taka opowieść audio w odcinkach. Natomiast my zostałyśmy zaproszone do przygotowywania 5. sezonu. Pracy było mnóstwo od czerwca i dlatego zniknęłyśmy z naszymi warsztatowymi podcastami. I już powoli zbliżamy się do premiery. Będzie ona 25 kwietnia. I w naszych podcastach opowiemy o tym, co może Ci się przydać podczas nagrywania audio. A ponieważ wracamy do tych regularnych publikacji, to będziemy bardzo wdzięczni za komentarze, co jest przydatne dla Ciebie, jakie są Twoje oczekiwania. I pamiętaj, że bardzo chętnie pomagamy podcasterom wskoczyć na wyższy poziom. Na naszej stronie jest więcej na temat tej oferty. No a teraz na zakończenie znowu kurza melodia, bo trzeba przecież powiedzieć, jak można się skontaktować z Anią Marszałek i Małgorzatą Samborską.
Koniec.
Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się Twoim problemem, napisz do nas list na adres problemy@kurzamelodia.com.
Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.